Dobrze, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie tych, z którymi się nie miałem możliwości przywitać. Moi drodzy, jesteśmy w trakcie serii kazań na temat tego, że jesteśmy zasadzeni. I dzisiaj chciałem dotknąć tematu, który gwarantuję Ci, będzie o Tobie. To jest moja gwarancja kazania, które będę za chwilę mówił. Będę mówił o tobie. Co więcej, będę mówił też o osobie, która siedzi po twojej prawej bądź lewej stronie. Będziemy mówić o rzeczach, które dominują w tym weekendzie, ponieważ wczoraj obchodziliśmy święto, kiedy wspominaliśmy ludzi, którzy odeszli. I kiedy tylko wczoraj korzystałeś z jakiegokolwiek portalu społecznościowego, czy to WP, czy Onet, to wchodząc zauważyłeś jedną rzecz, że było na pewno jedno hasło odnośnie ludzi, którzy odeszli w tym roku. Tak, były czarno-białe, nostalgiczne, wzbudzające do refleksji zdjęcia ludzi, którzy kiedyś byli i teraz ich nie ma. I nie wiem, jak wyglądało gdzieś to w twoim życiu, czy jak to wygląda w twoim życiu, ale temat śmierci jest dla mnie osobiście tematem, o którym zawsze bardzo, bardzo głęboko myślę. Zawsze mnie to pociąga do tego, aby przemyśleć moje życie i aby odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania. Nie wiem, czy tak masz. Być może tak nie masz, być może to ze mną coś jest nie tak. Ale to jest jedna rzecz, od której nie uciekniemy. Miałem pewnego znajomego, który przechodził przez różne ruchy religijne w swoim życiu i w końcu, jak mu się te ruchy religijne znudziły, to postanowił, że on po prostu jest wyznawcą bardzo pozytywnego wyznawania w swoim życiu i mówi, że nawet jakby wpadł pod ciężarówkę, to nic by mu się nie stało. Dopóki nie wpadł pod samochód osobowy, stwierdził, że jednak nie jest tak, że jest niezniszczalny. Akcja miała miejsce w Częstochowie. Dobrze. Zasadzeni w wieczności. I pierwsza rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to kilka biblijnych faktów na temat śmierci. Pierwszy fakt jest taki, że każdy umrze, chyba że Chrystus powróci wcześniej. Każdy umrze. Każdy umrze. Ty i ja, każdy z nas kiedyś umrze. Kiedyś staniesz przed momentem, chyba że umrzesz nagle, tak? Ale być może będzie to śmierć, która będzie powolna, będziesz wiedział, że odchodzisz, że cię nie ma za chwilę, już. I będziesz miał w głowie świadomość, co będzie za chwilę. Biblia w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, 26 wersecie mówi tak. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz, mowa jest o Chrystusie, dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom? Raz umrzeć, a potem sąd. Raz umierasz, a potem jest sąd. I ze śmiercią jest trochę tak, bo to co teraz powiedziałem, nie wiem czy zauważyliście, ale chrześcijaństwo jest dosyć monopolistyczne. Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chrystus powiedział, że nie ma w nikim innym zbawienia. Biblia krzyczy o tym, że zbawienie jest możliwe tylko i wyłącznie przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Natomiast my jako ludzie funkcjonujemy nieco jak bohaterzy filmu pod tytułem Czeski sen. Nie wiem, czy widziałeś ten film, jeśli go nie widziałeś, to ci go opowiem. A więc mówi się tak czeski film i to jest naprawdę czeski film. Pewna firma marketingowa robi olbrzymią akcję reklamową, propagandę, że już wkrótce powstanie fantastyczny market na obrzeżach miasta. Zarzucają ich ulotkami, fantastycznymi promocjami i tak się toczy akcja całego filmu. Wszyscy są pełni nadziei, wszyscy odkładają pieniądze, aby pójść i móc skorzystać z niesamowitych promocji. Film kończy się, to jest taki spoiler, czyli sprzedaję wam, co będzie na końcu. Kończy się w taki sposób, że market to po prostu atrapa. Chcę ci coś powiedzieć. zbawienie człowieka to jest zbyt poważna rzecz, zbawienie ciebie i to, gdzie spędzisz wieczność, to jest zbyt ambitna rzecz, zbyt poważna rzecz, abyś ufał każdym ulotkom, które dostajesz. Gdybym ja był tobą, to zaufałbym komuś, kto opowiedziałby mi o wieczności, kto tam był i wrócił i opowiedział. Według mojej wiedzy jest tylko taka jedna osoba i jest nią Jezus Chrystus. On był, on wie, jak wygląda świat pozagrobowy, on przyszedł i nam o tym opowiedział. Dlatego nie musimy błądzić. Dlatego nie musisz mi wierzyć. Powiem ci tak. Ja nie mam żadnego interesu w tym, że twoje życie dzisiaj się zmieni. Ja nie mam w tym żadnego interesu. Powiem ci więcej. Bóg nie ma żadnego interesu w tym, że twoje życie dzisiaj się zmieni. Za to ty możesz zyskać dzisiaj wszystko. Możesz zyskać dzisiaj wszystko, jeśli podejdziesz poważnie do rzeczy, która dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas umrze. Drugi fakt jest taki, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. Każdy myśli o śmierci. Takim plusem w tym całym negatywnym wydarzeniu, które miało miejsce wczoraj, to, że kiedy wspominasz ludzi, których już nie ma, kiedy idziesz przez cmentarz, to zmusza cię to do myślenia. Zmusza cię to do refleksji, aby zastanowić się nad własnym życiem. Pamiętam, zanim oddałem świadomie swoje życie Jezusowi Chrystusowi i gdzie moje życie zmieniło się radykalnie, to szczególnie w liceum każdego dnia zasypiałem wieczorem i zastanawiałem się, co będzie ze mną, gdybym ja dzisiaj umarł. Gdzie ja bym był? Więc próbowałem wszystko, co w mojej sile. Modliłem się do Boga jakąś formułką. Byłem przerażony w ogóle tym, że Bóg istnieje. I modliłem się, aby po prostu Bóg mi wybaczył. Każdego dnia zasypiałem dokładnie w ten sposób. Strach i przerażenie. Biblia mówi o tym w Księdze Koheleta, że Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Bóg włożył wieczność w twoje serce, dlatego ta wieczność, która jest w tobie, pulsuje. Nie mówię, że każdego dnia u każdego człowieka pulsuje, ale od czasu do czasu pulsuje, pokazując ci jedną rzecz, że w życiu, czy to w życiu to wszystko? Czy jest Bóg, a co będzie ze mną, kiedy już umrę? Zadajesz sobie takie pytania, ponieważ Bóg włożył wieczność w twoje serce. Tak mówi Biblia. Bóg włożył wieczność w twoje serce. Byłoby to bardzo nienormalne, gdybyś nigdy w życiu nie myślał o śmierci. Jesteś na jakimś pogrzebie, to myślisz o tym. Z 1 listopada myślisz o tym. Oglądasz wiadomości, tam nie ma mowy o niczym innym jak o katastrofach. Myślisz o tym. Myślisz o tym, ponieważ Bóg włożył wieczność w twoje serce. Ponieważ Bóg kocha ciebie i chce ci pokazać jedną rzecz, że to życie, które jest tutaj na ziemi, absolutnie to nie jest wszystko. I kiedy porównalibyśmy naszą wieczność od początku tej sceny do końca tej sceny, kilka metrów, jeśli wyobrazilibyśmy sobie, że to jest wieczność, to nasze życie tutaj na ziemi to jest ten malutki odcinek, który jest teraz pomiędzy moimi dwoma palcami. Prawie go nie widać. I ten malutki odcinek określa, jak będzie wyglądało cała twoja wieczność. Możesz powiedzieć, ja w to nie wierzę. Chcę ci coś powiedzieć. To, że ty w to nie wierzysz, nie oznacza, że tego nie ma. Możesz mówić, że nie wierzysz w Marsa. To nie oznacza, że Mars przestał istnieć w tym momencie. Jeśli w to nie wierzysz, to zaufaj człowiekowi, Bogu, który przyszedł na ziemię, aby mówić nam o tym, jak wygląda życie za kurtyny, który nie tylko, że przyszedł, ale powiedział nam, ostrzegł nas i żeby nas wyrwać z jednego z dwóch przeznaczeń, które człowiek może mieć w swojej wieczności, przez swoją doskonałą ofiarę na krzyżu, Jezus Chrystus, jako ktoś, kto nie popełnił nigdy żadnego grzechu, jako ktoś, ponieważ narodził się z dziewicy, nigdy nie przejął grzesznej skłonności do grzechu, którą skażeni jesteśmy my wszyscy. I ten doskonały Chrystus umarł na krzyżu, spłacając w ten sposób karę za grzech każdego człowieka, który przyjdzie do Niego i poprosi o przebaczenie i podda Mu swoje życie. I mówiliśmy sobie o tym, że każdy z nas stanie przed sądem. Biblia mówi, że żyjemy raz, a potem jest sąd. I Biblia rozgranicza dwa rodzaje sądów. Pierwszy sąd jest nazwany sądem przed białym tronem, a drugi sąd jest nazwany tronem Chrystusa, sądem Chrystusa. I powiedzmy, że pozwólcie, że przeczytam wam, jak wyglądać będzie sąd przed białym tronem. Nie ja, ale Biblia o tym mówi bardzo jasno i wyraźnie. Apokalipsa, 20 rozdział, wersety od 11. Jan mówi tak. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo. I nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nim byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wyrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. To jest niesamowita rzecz. To jest końcówka Biblii. I końcówka Biblii, początek Biblii mówi o stworzeniu świata, a końcówka Biblii mówi o tym, co się wydarzy na samym końcu. Jan powiedział o momencie, kiedy wszyscy ludzie, którzy nie pojednali się z Bogiem, którzy nigdy nie poddali swojego życia Chrystusowi, zaraz wam wyjaśnię, dlaczego tak mówię, zostaną osądzeni. I Biblia mówi o tym, że są księgi, i Biblia mówi o tym, że jest księga. Są księgi naszych uczynków. Wiele tam jest zapisane, ale nie tylko dobrych rzeczy, ale również złych rzeczy. I o jednej księdze, która jest nazwana Księgą Żywota, i ta Księga Żywota, na samym końcu Jan mówi, że jeśli ktoś się nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Wiecie, co mówi Biblia na temat naszych uczynków? Biblia mówi na temat naszych uczynków jedną rzecz, że żaden człowiek nie jest w stanie się zbawić przez swoje uczynki. Stary Testament, pierwsza część Biblii, pokazuje nam ludzi, którzy próbowali poprzez przestrzeganie wszystkich przykazań, a było ich 613, zbawić się w jakiś sposób. I nie pojawił się człowiek, który byłby w stanie wypełnić wszystkie przykazania. Nowy Testament podciął absolutnie nogi już ludziom ze Starego Testamentu i każdemu z nas. Ponieważ Nowy Testament, list Jakuba mówi o tym, że jeśli byś zachował wszystkie przykazania z tych 613, nie z 10, 613, a za uchybiłbyś w jednym, jesteś winien wszystkiego. Dlaczego Biblia tak brutalnie mówi o naszych uczynkach? Ponieważ człowiek nie jest w stanie zbawić się na podstawie swoich uczynków, ale jest w stanie być zbawionym na podstawie jednego uczynku dokonanego przez Jezusa Chrystusa, którym jest Jego śmierć na krzyżu. Mówienie, że ja robię dobre rzeczy i Bóg mnie zaakceptuje, niczym cię nie różni od bycia muzułmaninem. Musisz sobie zapracować na muzułmańskie zbawienie, kiedy Chrystus, wisząc na krzyżu, powiedział: wykonało się. Dokonało się dzieło zbawienia i każdy, kto do mnie przyjdzie, może być zbawiony. Ale nie jesteś w stanie się zbawić poza Chrystusem. Nie jesteś w stanie tego uczynić. I wielu ludzi próbuje zbawić siebie samych. Wielu ludzi, myśląc o śmierci, ma w głowie takie rzeczy, jakie ja miałem przez wiele lat w moim życiu. Okej, umrę teraz, to będę miał kolejną szansę. Biblia nic nie mówi, że masz kolejną szansę. Żyjesz raz i umierasz. Niektórzy mówią, że będę osądzony na podstawie naszych uczynków, a Biblia mówi: dobrze, możesz być osądzony na podstawie twoich uczynków. Będziesz miał 600 ksiąg dobrych uczynków i tylko jeden rozdział złych uczynków. Jesteś winien wszystkiego. Na tym polega chrześcijaństwo, że ty nie jesteś sobie w stanie na nie zasłużyć. Próba zbawienia siebie samego poprzez robienie czegokolwiek jest hańbą względem krzyża Chrystusa. I w naszej głowie wydaje się to niemożliwe, ponieważ rodzimy się jako istoty, którym cały czas, przez całe życie pcha się do głowy, żeby być zbawionym, to ja muszę robić to czy tamto. Powiedz mi na jedną rzecz. Na krzyżu wisiało dwóch łotrów obok Chrystusa. Jeden z nich zawołał do Chrystusa w ostatniej sekundzie swojego życia. Zawołał do Zbawiciela. Wyznał to, że potrzebuje Chrystusa. Był świadomy swojej grzeszności i wiedział, że potrzebuje zbawienia. I Chrystus mu powiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Co zrobił łotr, aby zasłużyć sobie na zbawienie? Jedną rzecz. Zawołał do Chrystusa. I był świadomy swojej grzeszności. Ludzie w tym fragmencie zostali osądzeni przed białym tronem na podstawie księgi uczynków, a na podstawie uczynków nie jest w stanie być zbawiony żaden człowiek, bo jest to hańbą względem ofiary Chrystusa. I Biblia mówi, że zostaniemy osądzeni na podstawie księgi żywota. Jeśli Biblia nie mówi, że jeśli nie miałeś wystarczająco uczynków, to nie będziesz w niebie. Biblia mówi, że jeśli nie było cię w księdze żywota, to nie będzie cię w niebie. Księga żywota, możesz zostać tam zapisany dzisiaj. Nie zapisujesz się do kościoła, bo żaden kościół nie zbawia. Zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa. I za to stwierdzenie obecnie chrześcijanie w Syrii, w Iranie i w Iraku poświęcają swoje życie. Za tydzień mamy dzień modlitwy o prześladowanych chrześcijan. Chrześcijaństwo nigdy nie było prześladowane w taki sposób, jak jest prześladowane teraz i na taką skalę. Co jest w tych ludziach, że są w stanie umrzeć za prawdę, że tylko zbawienie jest w Chrystusie i tylko On jest drogą, prawdą, życia? Wiecie, co to jest? To jest pewność tego, gdzie oni się znajdą, kiedy umrą. Pewność bycia w niebie nie wypływa z twoich uczynków. Pewność z bycia w niebie wypływa z tego, co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem. I Chrystus nie chce części twojego życia. Chrystus nie chce cię tylko w niedzielę. Chrystus chce, abyś oddał mu całkowicie swoje życie. Abyś zrozumiał, że ty jako ty nie masz nic do zaoferowania Bogu, co mogłoby mu się podobać. Bo Bóg nie może patrzeć na to, co jest grzeszne. Bóg nie może patrzeć na to, co jest zabrudzone. Ale jest jedna rzecz, która jest w stanie oczyścić moje życie, twoje życie, tak, że Bóg to zaakceptuje. Tą rzeczą, która oczyszcza, jest krew samego Boga, Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu za mnie i za ciebie, która nas całkowicie oczyszcza. I w Jego oczach stajemy się tymi, których On zaakceptował, ponieważ Bóg nie widzi już twoich grzechów. Ale Bóg widzi krew swojego Syna, która została przelana, aby twoje grzechy zostały przebaczone. Drugi sąd to tron Chrystusowy. Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale mówi tak: wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Greckie słowo na zło tutaj to jest coś, co jest bezużyteczne, bezwartościowe. Bóg będzie badał wartość tego, co ty robisz w swoim życiu. Wiedząc zatem o tym strachu pańskim, przekonujemy ludzi, dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne. Mamy też nadzieję, że i dla waszych sumień wszystko w nas jest jawne. Kiedy Paweł mówi o Trybunale Chrystusa, używa takiego słowa greckiego bema, trybunał jako bema. Koryntianie dokładnie wiedzieli, o co chodzi z tym słowem bema, ponieważ bema, słowo bema, to jest słowo, które było używane do opisu podium dla zwycięzców. Jeśli stawałeś na bema, to już to było pewne, że nie zostaniesz ukarany, ale zostaniesz nagrodzony. Ludzie, których imiona są zapisane w Księdze Życia, to co mówiliśmy wcześniej, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, będą rozliczeni z rzeczy, które były dobre w ich życiu, złe w ich życiu, ale to nie określi ich zbawienia. Ponieważ apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian tłumaczy nam to całe zagadnienie, mówiąc tak: według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budowniczy położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, którym jest położony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy, dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień. To, że twoje dzieło spłonie, nie oznacza, że nie będziesz zbawiony. To jest sąd, który tyczy się chrześcijan i tylko chrześcijan. Nie wyobrażam sobie, żebym ja był w tym samym miejscu w niebie, co apostoł Paweł, który przez całe swoje życie tak niesamowicie poświęcał się dla Chrystusa. To jest po prostu nie fair. Sąd Chrystusa, to bema Chrystusa, to jest sąd, gdzie będziesz nagradzany za swoje dobre uczynki, za to, co zrobiłeś dla Boga, będziesz dostawał różne rodzaje koron, o których mówi Biblia, o których nie mamy dzisiaj czasu mówić. A rzeczy, które były bezużyteczne, zostaną zmiecione. To, jeśli zbudowałeś słomę, słoma w połączeniu z ogniem przestaje funkcjonować. I chciałbym powiedzieć, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to budujesz ze złota. Niekoniecznie. Możesz marnować swoje życie jako człowiek zbawiony. Możesz nic z tym nie robić. Możesz absolutnie nic z tym nie robić. Możesz po prostu sobie traktować lekko chrześcijaństwo. Chciałbym powiedzieć, że takich chrześcijan nie ma. Są tacy chrześcijanie, ale ty nie bądź taki. Drugi sąd odnosi się do chrześcijan, do ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Do ludzi, których Jezus Chrystus stał się Panem, którzy idą za Nim, którzy Go naśladują, którzy postępują według Jego słowa i każdego dnia stają się coraz bardziej podobni do Niego, jeśli chodzi o charakter. I Biblia czasami odkrywa przed nami karty wieczności. Pokazuje nam, jak to wszystko wygląda z drugiej strony. Nie wiem, czy ostatnio zauważyliście, że książki pod tytułem Byłem w niebie, o chłopcu, który był w niebie, książki na temat świata pozagrobowego są ciągle i ciągle niesamowicie popularne. Ludzie uwielbiają to czytać, ludzie patrzą na to, dlatego że jest wieczność w naszych sercach. Od tego nie uciekniesz. Od tego nie uciekniesz. I opowiem wam o historii, która wydarzyła się, gdzie żyło sobie dwóch ludzi, i w pewnym momencie oni umierają. I Biblia nam pokazuje, co się dzieje, kiedy oni umierają. I przypatrzymy się każdemu człowiekowi, abyś mógł odnaleźć siebie w tej historii. Mówimy o rzeczy tak poważnej i tak istotnej, ponieważ mówimy o tym, co z tobą będzie się działo, kiedy umrzesz. Czy ufasz ulotkom na temat marketu? Bo to, czemu ufasz, w kwestii swojego zbawienia może się okazać po prostu atrapą. Może okazać się atrapą. I powiem ci, co się dzieje, kiedy dowiadujesz się po śmierci, że to, w co uwierzyłeś, jest atrapą. Przypatrzmy się tej historii. Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i wystawnie ucztował każdego dnia. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. I umarł żebrak i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, abym umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. I powiedział Abraham: synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, ponieważ podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. I oprócz tego wszystkiego, między nami a wam jest utwierdzona wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli ani stamtąd przejść do was. A on powiedział: proszę cię więc, ojcze, abyś posłał do mojego domu ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech im da świadectwo, żeby i oni przyszli na to, nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham mu powiedział: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. I powiedział do niego: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z martwych powstał, nie uwierzą. To jest historia, która często jest używana przez biednych ludzi względem bogatych ludzi. I ludzie bogaci zawsze czują się potępieni przez tą historię. Ja wam spróbuję pokazać, że to nie jest tak, że bogaci ludzie idą do piekła, a biedni ludzie idą do nieba. Może być zupełnie odwrotnie. Może być zupełnie odwrotnie, jak historia pokazuje. Kiedy przypatrzymy się bogaczowi, widzimy jedną rzecz. Pierwsza rzecz, którą widzimy tutaj, to to, że bogacz nie czynił dobrze, co jest oznaką braku wiary w Boga. Jeśli twoje życie, naprawdę, jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, skutkiem ubocznym są dobre uczynki. Dobre uczynki nie po to, abyś się zbawił, ale to jest naturalne dla ciebie. Pamiętam moment, kiedy 2 marca, 17 lat temu, oddałem swoje życie Chrystusowi, 97 rok. Po prostu jak oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jak wyszedłem z tego nabożeństwa, po prostu od razu mi się przypomniały wszystkie moje kradzieże, które teraz muszę oddać, wszystkich ludzi, których obraziłem, muszę przeprosić. I chciałem każdemu powiedzieć o tym, co się stało po prostu w moim życiu. Po prostu nie było to dla mnie niemożliwe, abym zrobił komuś krzywdę. Tak funkcjonują ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Widzimy u bogacza, że nie było żadnych dobrych uczynków w jego życiu. Co jest dowodem na to, że on nie miał nic wspólnego z Bogiem. Nie dlatego by był w piekle, bo był bogaty. Druga rzecz. Jak już wylądował w tym piekle, to nie sprzeczał się, że jest to nie fair. Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś gorliwym chrześcijaninem. Oddałeś swoje życie Bogu. Czytasz Biblię, byłeś na misjach w Afryce, całe swoje życie poświęciłeś Bogu, umierasz, trafiasz do piekła i mówisz co? Sorry, tak wyszło. Nie. Mówisz, hej. Chyba coś tam się wam pomyliło. Odtwórzcie sobie całe moje życie. Popatrzcie na całe moje życie. Ja całe moje życie spędzałem z Chrystusem. Coś jest nie tak. U bogacza w ogóle czegoś takiego nie widzimy, ponieważ to sąd, który był wydany nad nim, że ląduje w piekle, on wiedział, że na to zasłużył. Tak? Trzecia rzecz odnośnie bogacza. I myślę, że to jest poza wieloma karami, o których Biblia mówi, które są w piekle, to ta jest chyba jedna z najgorszych. Cierpiąc w piekle widział niebo. Cierpiąc w piekle widział niebo. To jest przerażające. Ty cierpisz, tak jak ten bogacz cierpiał, jemu się tak chciało pić, że był tak zdesperowany, że poprosił, żeby Łazarz, którym on się brzydził, kiedy żył na ziemi, którego rany oblizywały psy, żeby on wziął odrobinę wody i żeby dotknął chociaż jego języka, żeby było mu lepiej. Wyobraź sobie, jak tam musi być. Bo nie wiem, czy wiesz, ale piekło nie zostało stworzone dla ludzi. Biblia mówi o tym, że piekło zostało stworzone dla aniołów, które zbuntowały się przeciwko Bogu, dla demonów. To nie jest miejsce, to nie było miejsce z zamierzenia, że to jest miejsce dla ludzi. Ale jako, że my, jako ludzie, postanowiliśmy, że będziemy sobie żyć jak chcemy, łamiąc wszystkie Boże prawa, nazywając tym, co jest czarne, białym, a białym czarne i żyjąc po prostu po swojemu, ściągnęliśmy na siebie dokładnie to samo, bo to jest nic innego. Życie po swojemu to jest po prostu bunt przeciwko Bogu i to, co zrobili aniołowie w niebie, to zbuntowali się przeciwko Bogu. I w ten sposób piekło, o którym Chrystus mówił tak często, nie po to, aby nas potępić, ale aby nas ostrzec, stało się również miejscem dla nas. Tam możesz się znaleźć, ale nie musisz. Kolejna rzecz to bogacz pamiętał o swoim życiu na ziemi. Sprzedam teraz bardzo teologiczną koncepcję. Mam nadzieję, że ją zrozumiesz. Kiedy umieramy na ziemi, tak? Twoje ciało idzie do ziemi. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Ale twoja dusza jest wzięta, według Biblii, jest wzięta do albo piekła, albo nieba. To dusza to są twoje wspomnienia, dusza to jest twoja wola, dusza to są twoje emocje. I on był całkowicie świadomy tego, jak wyglądało jego życie. Przypomniały mu się wszystkie momenty, kiedy mógł przyjść do Boga, a nie przyszedł. Kiedy mógł pojednać się z Bogiem, a się nie pojednał. Jest ktoś, komu bardzo zależy, abyś się nie pojednał z Bogiem. Tak jak powiedziałem, ja w tym nie mam żadnego interesu. Nikt z nas, którzy tu siedzimy, nie mamy w tym żadnego interesu. Ten Kościół nie ma w tym żadnego interesu, ale ty i ty masz olbrzymi interes w tym wszystkim. Możesz pojednać się dzisiaj z Bogiem. Biblia nie przez przypadek opisuje nam, jak wygląda druga strona. Wyobraź sobie, że przypominają ci się momenty, że mogło się wszystko zmienić. Że to był ten moment, kiedy wieczność, którą Bóg włożył do twojego serca, pulsowała, abyś mógł się pojednać z Bogiem. Ale tego nie zrobiłeś. I jest jeszcze jedna rzecz. Biblia nie mówi nic o 5 miejscach po śmierci, ale mówi coś o 2 miejscach po śmierci. Nie ma 3 miejsca, nie ma 4 miejsca po śmierci. To nie jest piekło Dantego. Biblia mówi albo o niebie, albo o piekle i nie mówi o niczym innym. To, co dzieli piekło i niebo, to jest przepaść, a ta przepaść oddziela jedno miejsce od drugiego i przez jedno i drugie miejsce nie można przejść. Trzecie miejsce jest tylko oszukiwaniem samego siebie, o którym ten, który przyszedł, który tam był, który wie, jak to wygląda, przyszedł, nawet nie wspomniał. Uwierz mi, że gdyby była 3., 4., 5 opcja, to Chrystus by o tym powiedział. Ale Chrystus nigdy nie powiedział o 3., 4., 5 opcji. Chrystus zawsze mówił o 2 opcjach. A Chrystus nigdy nie kłamał. Dzieliła ich przepaść i nie można było przejść. Kolejna rzecz. Jego pieniądze nie pozwoliły zmienić miejsca przeznaczenia. Pieniądze po śmierci są ci potrzebne absolutnie po nic. Zostawiasz to wszystko na ziemi. I rodzina bogacza była bogata. Ale okazało się, że nie da się wykupić bogacza stamtąd. Nie da się wykupić. Choćbyś miał nie wiadomo jaki majątek i nie wiadomo ile pieniędzy, to już się tego nie da zmienić. Nie da się wykupić. Nie dało się wykupić bogacza. Nie dało się tego zrobić. Bogacz został w tym miejscu, w którym był. I ciekawa rzecz, którą odkryłem na pierwszym nabożeństwie, która pokazuje postawę bogacza, to, że bogacz mówi do Abrahama, aby Łazarz podszedł i ich ostrzegł jego pięciu braci i nagle Abraham mówi, mają Mojżesza, mają proroków, to wystarczy. I nagle Abraham mówi coś, co pokazuje całkowicie jego naturę. Powiedział, nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, to będą pokutować. A po prostu bogacz miał swój plan zbawienia. On niebu mówił nie. On niebu mówił nie. On mówi, no, jeśli oni by to zobaczyli kogoś, Łazarza, który zmartwychwstał, na pewno by uwierzyli. Dlaczego on tak mówił? Bo mówił również o sobie. Ale to, co Abraham pokazał, to, co bogacz pokazał, kiedy usłyszał Abrahama, który mówi, nie, to tak nie działa. Bogacz całe swoje życie niebu mówił nie. Całe swoje życie niebu mówił nie. I nagle jest klucz. Jest klucz. Abraham mówi, że mają Mojżesza, mają proroków. W dzisiejszych czasach, tłumacząc to, to byłoby tak. Mają Biblię, jeśli Biblii nie słuchają, to choćby ktoś powstał z martwych, to i tak nie uwierzą. Bo Mojżesz i prorocy, księgi mojżeszowe, Tora, pięcioksiąg mojżeszowy i prorocy, to jest Stary Testament. Kiedy Chrystus zmartwychwstał, spotkał swoich uczniów na drodze do Emaus i Biblia mówi o tym, że Chrystus tłumaczył im i pokazywał im w Bożym Słowie, pokazywał im w księgach mojżeszowych i w księgach prorockich fragmenty, które mówiły o nim. Bo Stary Testament nie mówi o niczym innym jako główny temat, tylko mówi o Chrystusie. Stary Testament mówi o Chrystusie. To, co powiedział Abraham, mówi, jeśli oni nie wierzą Bożemu Słowu, to choćby kto powstał z martwych, to nie uwierzą. I tak zachowali się Żydzi, i tak zachowują się ludzie do dzisiaj. Ludzie nie wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa. Pomimo tego, że logiczne i historyczne fakty mówią o tym, że to miało miejsce. Chrystus nie objawiał się jednej osobie. Chrystus objawił się 500 osobom, aby nie było wątpliwości. I chcę ci coś powiedzieć. Co zrobi przeciętny Polak, stający przed Bogiem, powie, a nie wiedziałem? Jeśli jesteś z Olesna, to w tym momencie zobaczysz obraz księgarni, która jest tam na rogu. Jedna jest z dewocjonaliami i tam też są Biblie. Druga jest zwyczajna, świecka księgarnia. Tam też są Biblie. I zauważyłem jedną rzecz, obserwując ludzi, w jaki sposób poznają Boga. Że ludzie, którzy naprawdę szczerze podchodzą do tego i chcą Go znaleźć, to czytając Biblię Go znajdują. Jest jeden problem. Nie dla każdego Biblia jest ostatecznym autorytetem. Josh McDowell, wybitny człowiek, wybitny naukowiec, chyba 30 lat temu postanowił napisać książkę, aby obalić Biblię. Po kilku latach obalania Biblii okazało się, że Biblia obaliła jego. Że skończyły się jego argumenty, poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi i teraz jeździ po całym świecie, łącznie z Polską i opowiada o mocy Biblii, opowiada o mocy Chrystusa. I na sam koniec powiem wam, co mówi Mojżesz i prorocy. Co mówi Biblia? Bez dwóch zdań jesteśmy w czasie najważniejszym w tym kazaniu. Być może już nigdy więcej nie przyjdziesz do tego kościoła. Kościół zielonoświątkowy nie jest jedynozbawczy. Bo tu w ogóle nie chodzi o kościół. Tu chodzi o to, co ty zrobisz z Jezusem Chrystusem. Zostawię cię za chwilę, będziesz tylko ty i Bóg. Twój brak decyzji jest również decyzją. Możesz podjąć dwie decyzje. Boże, oddaję ci moje życie. Chcę pojednać się z tobą. Ty umarłeś za moje grzechy. Chcę należeć do ciebie. Albo możesz absolutnie to zignorować i możesz powiedzieć, że ty sobie jakoś poradzisz. Modlę się, aby twoja śmierć nie była dla ciebie zaskoczeniem. Aby Duch Święty mógł ci przypomnieć to, co słyszałeś dzisiaj. Abyś mógł sobie przypomnieć to, co dzisiaj usłyszałeś i to, co przeczytam ci teraz. To nie są moje słowa. To są słowa, które wypływają z Biblii. I tego nie da się inaczej zinterpretować. Biblia mówi tak. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. To nie jest z was. Jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie jesteś zbawiony z uczynków. Ani z religijnych uczynków, ani z dobrych uczynków, ani z tego, że jesteś altruistą, ani z tego, że karmisz biednych, ani z tego, że nigdy nie przeklnąłeś, ani nie z tego, że nigdy nie zapaliłeś papierosa. Jesteś po prostu grzecznym człowiekiem. Biblia mówi, nie jesteś z tego zbawiony. Bo Bóg nie zajmuje się tylko naszymi grzechami na zewnątrz, ale Bóg zajmuje się grzechami, które są w naszym sercu, o których ty wiesz tylko ty i Bóg. A większość rzeczy, które są w tobie, nawet nie jesteś tego świadomy. Bo w człowieku naturalne jest to, że my sami chcemy siebie zbawić. Ufając marketowi, który nigdy nie stanie jako rzeczywisty market. Więc Paweł mówi tak, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, jesteśmy bowiem jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Tu jest pewna kolejność. Najpierw jesteśmy zbawieni przez wiarę, łaską przez wiarę. Jest to dar od Boga, nie z uczynków, ale uczynki to jest to, czego nie miał bogacz. Nie pojawiły się w jego życiu, ponieważ on nigdy nie był zbawiony. Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, uczynki są czymś naturalnym dla ciebie. Najsławniejszy werset biblijny w historii świata. Bóg mówi o sobie tak. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat. Chcę ci zadać pytanie, czy Chrystus ma powody, aby potępić ten świat i w końcu skończyć tą imprezę? Czasami się zastanawiam, jak długo Bóg będzie jeszcze przyglądał się temu, co dzieje się na świecie. Jak długo? Ale Chrystus 2000 lat temu nie przyszedł, aby świat potępić, ponieważ Biblia mówi o tym, że On przyszedł, aby świat był przez Niego zbawiony. Przez Chrystusa. Nie przez żadnego człowieka, nie przez żadne uczynki, ale przez Jezusa Chrystusa. I za to jestem w stanie umrzeć, co teraz mówię do ciebie. Bo nie ma żadnej innej drogi zbawienia, tylko przez Chrystusa i pojednanie się z Chrystusem. Nie przez chodzenie do kościoła, nie przez odprawianie jakichś religijnych ceregieli, to jest przez Chrystusa. Chrystus na krzyżu powiedział, wykonało się. Dzieło zbawienia dokonało się na krzyżu, już nic nie można do tego dodać, a więc ty nie musisz dodawać czegokolwiek, aby podobać się Bogu. Możesz spodobać się Bogu tylko wtedy, kiedy przyjdziesz do Niego, uklękniesz i powiesz: jestem grzesznikiem i potrzebuję Twojego zbawienia. Każdy, kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie uwierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Bożego Syna. Tak naprawdę człowiek ma problem z jednym grzechem, z którego wypływa wszystko inne. Brak wiary w Syna Bożego. Tylko chcę ci coś powiedzieć. Wiara to nie jest to, o czym ty teraz pomyślałeś. Wiara to nie jest wiedza na temat tego, że Bóg jest. Wiara oznacza zaufać, położyć w kimś swoją nadzieję. 17 lat temu położyłem pewność i całkowitą ufność odnośnie mojego zbawienia w Jezusie Chrystusie. I niesamowite jest to, że Biblia mówi o tym, że Jego Duch Święty potwierdza nam to ciągle i ciągle, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy Jego dziećmi. Jak mnie spytasz, skąd wiesz, że jesteś zbawiony, wiem, bo Duch Święty mieszka we mnie, bo Go zaprosiłem do mojego życia. I Biblia o tym krzyczy, że jestem zbawionym człowiekiem, bo Chrystus po to przyszedł, aby mnie zbawić. I ostatnia rzecz. To, co mówi Mojżesz i prorocy. To, co mówi Boże Słowo dzisiaj do ciebie. Wydaje mi się, że Bóg do niektórych z nas mówi: to już czas. To już czas. Abyś zaspokoił głód swojej wieczności. To już czas, abyś pojednał się ze mną. To już czas, abyś przestał próbować się zbawić samemu i tłumaczyć sobie w oparciu o nic, że będzie z tobą dobrze. To już czas, abyś synu mi zaufał. To już czas, abyś córko zaufała mi. I oddała mi dzisiaj, i oddał mi dzisiaj swoje życie. Chrystus znowu w Apokalipsie mówi tak: jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. To jest niesamowite w Bogu, że On jest na tyle cierpliwy, że ty jesteś dzisiaj na tyle szczęśliwym człowiekiem, że Bóg nie pozwolił ci umrzeć bez możliwości pojednania się z Nim. To jest niesamowite, że On teraz puka do twojego serca. On nie wchodzi z taranem, On puka. Jeśli otworzysz, On wejdzie. Jeśli nie otworzysz, On dalej będzie stał na zewnątrz twojego życia. Nie będzie mógł ingerować w twoje życie. Nie będzie mógł prowadzić twojego życia, ani nie będzie mógł ciebie ratować. Ponieważ ty tego nie chcesz. Ponieważ ty bałeś się zaprosić go do swojego życia. Tak jak powiedziałem w połowie tego kazania, tak jak staniesz przed Bogiem w niebie zupełnie sam, tak jak sprawa zbawienia to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Nikt nie zbawi się za ciebie. Nikt. Nikt cię nie uratuje, kiedy już umrzesz. Nikt cię nie uratuje, kiedy już umrzesz. Wtedy już jest za późno. Ale Bóg dzisiaj daje ci szansę, abyś mógł się z Nim pojednać. I chciałem, żebyśmy wszyscy skłonili nasze głowy, jeśli możesz. Jeśli możesz, to skłoń swoją głowę, by każdy z nas rzeczywiście miał tą możliwość pojednania się z Chrystusem właśnie dzisiaj, przyjścia do Niego właśnie dzisiaj. Bo to będzie dokładnie tak samo, jak jest teraz. Nie będzie nikogo. Będziesz tylko Ty i Bóg, który wie o Tobie wszystko. I modlitwa, którą będziemy się modlić, to nie jest modlitwa o przynależność do jakiegokolwiek kościoła, to jest modlitwa o to, czy Ty chcesz być zbawiony. Czy Ty chcesz pojednać się z Chrystusem dzisiaj. Czy Ty chcesz Mu oddać swoje życie dzisiaj? Czy chcesz zaufać Jego ofierze na krzyżu? Czy chcesz próbować zbawiać się sam? Jeśli wiesz, że że Bóg dzisiaj mówił do twojego serca. Jeśli czujesz, że w twoim sercu, że to jest do ciebie, być może to kiedyś zrobiłeś, być może musisz to odnowić, to chciałem, żebyś podniósł swoją rękę, tutaj nikt nie patrzy, abym wiedział, z kim mogę się modlić. Okej, dziękuję. Czy jeszcze chciałbyś pojednać się z Bogiem dzisiaj? Podniesienie ręki, tylko pokazanie, że Boże, chcę. Chcę się z Tobą dzisiaj pojednać. Dziękuję, dziękuję. Kilka osób podniosło swoją rękę w tym momencie, aby pojednać się z Bogiem. I Biblia mówi, że każdy, kto uwierzy w Niego, kto zaufa Chrystusowi, będzie zbawiony. To jest coś, czego możesz być pewny od dzisiaj. I chciałem, żebyś powtórzył za mną taką krótką, ale szczerą modlitwę. Bóg nie słucha długich modlitw, Bóg słucha szczerych modlitw. Jeśli jest to naprawdę, jeśli czuję, że to dotknęło dzisiaj twojego serca, to pomódl się ze mną w taki prosty sposób. Powtórz za mną taką modlitwą. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za moje grzechy. Ojcze, przebacz mi każdy mój grzech. Wiem, że zrobiłem wiele złego. I próbowałem zarobić sam na własne zbawienie. Przepraszam Cię za to. Przebacz mi i oczyść moje serce. Panie Jezu, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. Oddaję Ci dzisiaj moje życie i wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.